W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Po długim weekendzie wydawało się, że może będzie trochę spokoju, a tydzień też jest mocno burzliwy.
No taki czas przedwyborczy.
Musimy skomentować razem z słuchaczami wszystkie te imprezy, eventy, defilady, popisy, wykłady i wszystko to, co się działo w ubiegłym tygodniu troszeczkę. Zacznijmy od poniedziałku. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponował pomysł wpisania członkostwa naszego kraju do Unii Europejskiej, do polskiej konstytucji. Wspomniał o tym także pan prezydent Andrzej Duda oraz Mateusz Mazowiecki. Pytaliśmy słuchaczy, co sądzą.
Mateusz Morawiecki, powiedziałeś Mazowiecki.
Przepraszam. Pytaliśmy w związku z tym naszych słuchaczy w otwartym mikrofonie, co sądzą o tym pomyśle. Posłuchaj.
Rozważenie czysto polityczne. Jestem przekonany, że ta decyzja o przynależności naszej to powinna być decyzją suwerenną, niezależną od jakichkolwiek zapisów, stanowiącą o Rzeczpospolitej. Jeżeli dojdzie do władzy ewentualnie inna opcja polityczna, to znów się będą zastanawiali nad usunięciem tego zapisu czy coś podobnego.
Uważam, że nasza konstytucja potrzebuje zmian, ale przede wszystkim w innych tutaj zapisach, by bardziej tutaj stanowili obywatele o sile naszego narodu, a nie urzędnicy i państwo.
Dalej wprowadzanie Polaków, ogłupianie, jakieś sojusze, które są nic nie warte. Ja jestem ciekaw, kiedy naród polski rzeczywiście stanie na własnych nogach i zacznie myśleć tak, jak powinien. Dobrem siebie, dobrem własnego narodu. To jeśli ktoś wpada na to, żeby wasalizować własny naród, poddawać go pod pręgierz innym narodom, jest narodem, jest po prostu zdrajcą.
Nie powinno być w konstytucji zapisane, że Polska powinna być w Unii Europejskiej, dlatego że gdy w Unii Europejskiej będzie trochę mniej pieniędzy, czy też Unia Europejska będzie zdążyła w złym kierunku, przyjdą jakieś siły, które będą robiły robotę destrukcyjną dla tych państw i przyczyniały się do ich zubożenia, no to wtedy możemy łatwo się stamtąd wymeldować.
Ja należę do pokolenia, które składając przysięgę wojskową, przysięgało na wierność Związkowi Radzieckiemu. Ja wtedy ten akt przysięgi zastosowałem w taki dosyć, jakby to powiedzieć, wydaje mi się sprytny sposób, to mianowicie tą część nie powtarzałem, jakby w której to było, ale mam takie wrażenie.
To makiawelizm.
Makiawelizm taki wręcz, tak. Natomiast mam wrażenie, że w tej kampanii wyborczej opozycja próbuje przycisnąć rząd do ściany, żeby jakąś jasną deklarację złożyć. I mam takie wrażenie, że rząd potraktował to niezbyt poważnie i pan prezydent, aczkolwiek dają sygnały, że nie widzą w tym niczego szczególnie kontrowersyjnego. No ale naród zadecyduje. Słyszeliśmy, jaki naród ma w tej samej kwestii. Mnie się kojarzy, że tak powiem, w tej całej sprawie pewna wypowiedź, czy fragment wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego na jednej z konwencji, w której on próbował stworzyć pewną klasyfikację państw, mówiąc o państwach, o mocarstwach, o państwach samodzielnych i państwach niesamodzielnych. I on powiedział wprost, że Polska należy do państw niesamodzielnych, które aspiruje do bycia państwem samodzielnym. W związku z tym mam takie wrażenie, że gdzieś w tyle głowy powinno przyświecać jakby tradycja tysiącletniego istnienia jako państwo z różnymi historycznymi zawiłościami, ale możemy mówić o pewnej tradycji naszego państwa tysiącletniej i taki byt, który w zasadzie jest bytem przelotnym, jak tego rodzaju sojusz, czy tego rodzaju organizacja, no jak pięść do nosa, za przeproszeniem, czy mrówka do słonia.
Ponad tysiącletnia tradycja państwa polskiego jest rzeczywiście solidnym fundamentem i trzeba też pamiętać, że bardzo często wyprzedzaliśmy w dziejach Europy pewne tendencje, między innymi tradycja polskiego parlamentaryzmu wiadomo, jest tradycją
Polskiej Unii.
Tak, Unii Polski,
dobrowolnej
Litwy właśnie, wyprzedzała swoją epokę. Czegoś takiego nie było w Niemczech, którzy to Niemcy usiłują nas dzisiaj pouczać, jak bardzo oni są narodem oświeconym. Natomiast no, jeżeli spojrzymy na to, co Niemcy ze swoim oświeceniem zrobili podczas II wojny światowej, to oczywiście no, mamy wiele argumentów, aby także nie zgłaszać różnego rodzaju pochopnych deklaracji. No ja rozumiem, że politycy być może chcą ugrać parę punktów wyborczych, stąd te nawoływania z jednej strony. Pan Kosiniak-Kamysz, żeby takie nawoływanie neofity unijnego, żeby no, scementować ten sojusz. Z drugiej strony mamy takie deklaracje rządowe. Myślę, że to jest wylewanie oliwy na wzburzone morze. Natomiast za tym nie pójdzie wpisanie do Konstytucji Polski wiecznej przyjaźni czy wiecznego sojuszu z Unią Europejską, bowiem jak pan słusznie zauważył, wcale nie wiemy, jak długo Unia Europejska będzie trwała.
Obaj się troszeczkę, mówiąc językiem zbliżonym do tego, co padło na Uniwersytecie Warszawskim, tarzamy się w błotku historii obaj i wiemy dobrze, że Polska wielokrotnie w swojej historii zawierała wieczyste rozejmy, wieczyste pokoje. Nic to nie kosztuje. Natomiast pewnym paradoksem i taką rzeczą, którą my jako Polacy powinniśmy...
Można powiedzieć trochę cynicznie, że wieczyste rozejmy są po to, żeby je łamać.
One nawet nie trwają dłużej, jak istnieje papier, na którym zostało to napisane. Ale pewnym paradoksem, i warto jest mieć to z tyłu głowy, że Polska, Unia Polsko-Litewska w swoim, że tak powiem, końcowych epizodzie została rozbita przez to, że trzecia nacja nie została przez te dwie nacje dopuszczona. Nie, myśmy nie chcieli na siłę Ukrainy wciągnąć do tego trójpaństwa, które w takim czasie istniało. Tylko Ukraina czy tamte środowiska z tamtej strony strasznie chciały, a elity Rzeczpospolitej powiedziały nie, tych nie przyjmiemy. I z tego to był jeden pretekst do powiedzmy powstania kozackiego, do początku rozpadu państwa polskiego. Więc myślę, że jeżeli ktoś jest silny, to nie potrzebuje takich wiernopoddańczych deklaracji w cudzych konstytucjach. Takie jest moje zdanie. I to jest dowód paradoksalnej słabości Unii, że poprzez swoją agenturę próbuje uruchomić tego rodzaju prawny zapis.
Nie wydaje mi się, żeby to było działanie unijnej agentury. Natomiast jest to nadgorliwość niektórych polskich polityków.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Poruszaliśmy kwestie matur, które mimo przeszkód wystartowały. Przystąpiło do nich około 300 tysięcy uczniów. Mamy całą serię fałszywych doniesień o ładunkach wybuchowych. Wygląda to raczej na jakąś skoordynowaną akcję. Tak można się jakby głębiej zastanowić.
Ja bym się dopatrywał tutaj niestety początków terroryzmu politycznego, chociaż to, co mówię dzisiaj, no może brzmieć dosyć nawet groteskowo, tak? Ale
lepiej
na to wygląda.
Dmuchać na zimne w tej całej sprawie.
Akcja jest dobrze zorganizowana, sprawców do tej pory nie wykryto.
Pytaliśmy w związku z maturami, może nie aż tak, nie prowokaliśmy ich aż do takich, że tak powiem, refleksji. Natomiast pytaliśmy, jak oni przeżyli matury i jak z perspektywy własnych matur oceniają współczesne matury, czy współczesnych maturzystów, to co się dzieje w edukacji. Posłuchajmy.
Moja matura akurat przypada 50 lat od czasu, kiedy ją pisałem, to był 69 rok i tak się złożyło, że akurat w tym roku 69 przypadała 100. rocznica urodzin Stanisława Wyspiańskiego. Ten rocznik nastawił, że będzie coś z Wyspiańskiego i faktycznie był Wyspiański. Tam chodziło jakieś ten narodowościowe coś, problemy, dokładnie nie pamiętam samego tematu, ale że to był Wyspiański, to było na pewno.
Ja bardzo mile wspominam swoją maturę. Przede wszystkim z atmosferę, która towarzyszyła maturze, a mianowicie niezwykłą sympatię nauczycieli. Tak my jako uczniowie bardzo denerwowaliśmy się tym egzaminem, na pewno tak, ale również nami denerwowali się również i nasi nauczyciele. Trudno powiedzieć, żeby nam jakikolwiek sposób pomagali, ale ta sympatia udzielała się nam podczas egzaminu.
Jak jedna strona rządząca, jak i nauczyciele, wszyscy są moim zdaniem jednakowo winni tego, że bardzo nerwowo młodzież podchodzi do tej matury, aczkolwiek mam nadzieję, że z bardzo dobrym skutkiem.
Czy pan, panie Adamie, pamięta jakieś fragmenty ze swojej własnej matury?
Pamiętam ją dość dobrze. Była dla mnie trochę stresującym przeżyciem, ale ściągi na egzaminie z matematyki latały jak chrabąszcze, więc udało mi się ten egzamin z matematyki zdać. Natomiast później było już radośnie. Język polski, historia, geografia to były, tak powiem, bardzo mocne punkty i matura była dla mnie radosnym przeżyciem, poza drobnym stresem z matematyki, który skończył się jednak happy endem.
Ja pamiętam u siebie, że zdawałem z nauki o Polsce i świecie współczesnym. Taki wtedy był przedmiot i nam tak zafundowali, że też na maturze zdawaliśmy. I wylosowałem genialne pytanie pod tytułem Osiągnięcia nauki radzieckiej. A ponieważ byłem...
Fascynujące pytanie.
Więc jak zacząłem odpalać racę jakby swojej erudycji na temat synchrocyklofazotronów, akceleratorów, o wszystkich to jakby ten zewnętrzny czynnik, który w tej komisji był, mówi dość.
Wyniósł pan naukę radziecką na wyżyny.
Także pamiętam, że to część z lekką kpiną sobie dworowałem z tych egzaminatorów. Ale tutaj myślę, że istotniejszy jest temat. Życzymy przy okazji maturzystom wielu sukcesów. Tym niemniej jednak ja takie mam pytanie. Czemu służy matura, tak prawdę powiedziawszy, dzisiaj?
To jest taki chyba
papier?
Symboliczny czas inicjacji, czyli wchodzenia w grono ludzi dorosłych.
No tak
oczywiście
wynika,
odbywa się to przy pomocy papieru, czyli świadectwa maturalnego, ale to jest też, w każdym razie był kiedyś egzamin kiedyś z wiedzy, się... tak każdy mógł się zorientować, czy stać go na pójście na studia, czy
to była taka przymiarka.
Czy nie, to była przymiarka, bowiem plany nauczycieli wobec nas były ambitne.
Oni nas ciągnęli.
Często różne i często takie nieprzystające do naszych oczekiwań.
Ja pamiętam, że to było tak w mojej szkole, że niektórzy uczniowie byli oczkiem w głowie niektórych nauczycieli i ci nauczyciele strasznie się szczycili, pchali, motywowali. Ja pamiętam mojego nauczyciela z polskiego, który pragnął ze mnie zrobić polonistę, który mi zaniżał stopnie z wypracowań, bo mówi, ciebie na więcej stać.
No moja polonistka też chciała ze mnie zrobić polonistę, a ja czułem, że historia jest moim powołaniem.
Jeszcze raz życzymy maturzystom wielu sukcesów, spokoju i żeby te nonsensy związane z atakami bombowymi wreszcie się skończyły.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Można użyć takiego sformułowania, nie milknął echa, prawda, wystąpienia Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim. Gdyby nie to, że właściwie to echo jest związane nie z samym jego wykładem, tylko z supportem, który był przed nim. W następnej kolejności tego jakby ciągu wydarzeń związanych z obrażaniem katolików w Polsce pojawiły się obrazki rozlepiane po ulicach Matki Boskiej Częstochowskiej z LGBT-owską tęczą w aureoli. I takie mam wrażenie, że trwa jakaś skoordynowana akcja antykatolicka w ramach, użyję cudzysłowo, uatrakcyjniania nam kampanii wyborczej, że staje się to jakaś cezura. Nasza katolickość jest jakby pretekstem do wywołania czegoś, co można było nazwać wojną religijną w sensie intelektualnym i kulturowym, która się odbywa.
Robertowi Biedroniowi udała się jedna rzecz. Przesunięcie koalicji europejskiej, całej koalicji europejskiej, w której on nie partycypuje, bardzo mocno na lewo i mamy pokłosie tego.
Antyklerykalizm. Tak. Posłuchajmy, co sądzą o tym nasi słuchacze.
Chyba policjanci jednak przedwcześnie zostali nagrodzeni dobrym słowem ministra Brudzińskiego. My w sumie nie wiemy, jakie intencje przyświecały tej artystce.
Właśnie jesteśmy tym właśnie kościołem. Oni obrażają nas, ludzi, którzy głosowali na nich. W Więc takim ludziom nie możemy zaufać. Bo jeżeli oni szargają nami, jak przyrównują nas do świń tapających się w błocie, to jest po prostu chamstwo. Ale ja powiem krótko. Kto mieczem wojuje, od mieczu ginie. Więc poczekajmy jeszcze trochę. Oni nie walczą z budynkiem, z kościołem, tylko walczą z PiS-em, bo widzą, jakie są sondaże.
Wykład był zdecydowanie antyklerykalny. Zdecydowanie, nie powiem, że nie. Aczkolwiek każdy ma w tym prawo kraju coś takiego wygłosić, a tak się tylko zastanówmy, czym to jest spowodowane. Czy Kościół, że tak powiem, nie przyłożył ręki do tego, żeby w tej chwili część osób o tym Kościele się wypowiadała negatywnie?
Co to za demokracja, jak oni cały czas opluwają? Nie ma demokracji, która przekracza pewne granice. Wytłumaczą, że to jest artystyczne. To przecież z tym bananem to jest wulgarne, chamskie i prostackie.
Słuchacze mnie prowokują do odejścia troszeczkę na dłuższy dystans do tego. Mam takie przekonanie, że jak zanurzymy się w rozważania na temat artefaktów, które się pojawiły i analizowania pewnych definicji, czym jest wolność, czym jest sztuka i tak dalej, to ugrzęźniemy tak troszeczkę w szczegółach i zapomnimy niejako o tym, że współczesny marksizm atakuje nas od strony kultury, czyli od pewnej sfery związanej z naszą tożsamością narodową, z pewną kulturą, w której my od tysiąca lat wspólnie wyrzeźbiliśmy, ustaliliśmy, wynegocjowaliśmy. Społeczeństwo w gruncie rzeczy nie jest konstrukcją prawną, tylko jest rodzajem konsensusu.
Jest rodzajem wspólnoty.
Wspólnoty. I ta wspólnota potrzebuje pewnej sfery sakrum, rzeczy nienaruszalnych, rzeczy, które wszyscy akceptujemy i że jeśli chcemy się jako społeczeństwo utrzymać, to musimy jakby tą sferę bronić w rozmaity sposób i każdy atak na tą sferę w gruncie rzeczy należy traktować jako atak na społeczeństwo, na naród, być może nawet w tym przypadku na całą cywilizację, bo nie zapomnijmy, że wolność, w której my żyjemy, w sporej części zawdzięczamy katolicyzmowi i jego doktrynie.
Chrześcijaństwu szerzej na to spoglądając, ale zwrócił pan uwagę na kwestię marksizmu. Marksizm ekonomiczny zbankrutował w sensie ideowym. Okazało się, że kapitalizm zwyciężył. Marks się mocno tutaj pomylił. Natomiast marksizm kulturowy pozostał. On pozostał na uniwersytetach w związku z tym,
że... Szkoła frankfurcka święci triumfy.
No, oczywiście rządzi w Unii Europejskiej, czy też ma duże wpływy pokolenie roku 1968, które właśnie ten kulturowy marksizm...
No tak, które z seksu uczyniły cel życia.
Wysunęło bardzo... na sztandary. Na ten problem stosunku marksizmu do kościoła nieprzejednanego, bowiem kościół katolicki jest jedyną silną instytucją w Europie, która ma własną agendę, licznych wiernych, jest atrakcyjną nadal ideą, konkurującą, mówię tutaj o chrześcijaństwie, z właśnie kulturowym marksizmem. I Leszek Kołakowski zwrócił uwagę na sedno tej sprawy, pisząc, kiedy czytamy niektórych krytyków Kościoła, odnosimy wrażenie, że poczuliby się usatysfakcjonowani, gdyby papież powiedział: nie ma Boga, nie ma zbawienia, aborcja jest w porządku, podobnie jak homoseksualne małżeństwa, a Kościół jest lewicową partią polityczną. Widać próby przeciągnięcia niektórych księży, no, pewna stacja telewizyjna, której nie wymienię, ma swoje grono lewicowych księży i to jest też próba uczynienia z Kościoła czegoś w rodzaju lewicowej partii politycznej, która już nie będzie konkurencją dla tego wszechogarniającego w założeniu projektu marksizmu kulturowego lansowanego w Unii Europejskiej.
Musimy, panie Adamie, zostawić rozważania na temat marksizmu, bo jest to temat rzeka i pewnie jeszcze wielokrotnie będziemy przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego o tym mówić.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy Otwartego Mikrofonu Radia Zachód.
czwartek pytaliśmy naszych słuchaczy o to, jak oni postrzegają swój status materialny, jak oni czują się materialnie bezpieczni, bo z jednej strony mamy do czynienia z deklaracjami rządu, z sukcesami statystycznymi i tak dalej, natomiast jakie są odczucia Lubuszan w tej materii, zapytaliśmy słuchaczy, proszę.
Nie będę narzekać, żyje mi się po prostu, wiąże koniec końcem, ale powiem, że rozmawiałam wczoraj z takim kolegą, on ma żonę z twardnieniem rozsianym, okropnie, on ma 600 zł i ona ma najniższą niepełnosprawności. Nie może nic dorobić, bo jest opiekunem żony.
Na pewno byśmy byli w lepszej sytuacji, jeżeli oprócz cen światowych mielibyśmy zarobki, przynajmniej na poziomie przeciętnych, jakie są w Unii Europejskiej. A do tego jeszcze nam daleko. Jeżeli mamy ceny światowe, a dochody mamy na poziomie nawet nie sięgające średniej europejskiej, no to o czym mamy mówić.
Nie żyję w luksusie, mogę powiązać z końcem z końca, nie narzekam. Ci, którzy pamiętają jeszcze w latach 90., jak pan Balcerowicz walczył z hiperinflacją, dostawał za to medale, a 40% żyło poniżej minimum socjalnego.
Proszę pana, no materialny poziom to widać gołomokiem, że po prostu rośnie. Niech pan, może mi osobiście tak nie wzrósł, proszę pana, ale człowieka powinno cieszyć, że miasta, że dzieci się śmieją, że te dzieci się rodzą, że już po prostu zaczyna coś się kręcić, bezrobocie spada, widzi pan, już ludzie nie uciekają, wracają, wręcz przeciwnie. Nie widzicie państwo tego?
Zostawiając na boku jakby sukcesy rządu, my jesteśmy tu i teraz, czyli jesteśmy w Lubuskim, a ostatnio dane, no pokazują, że jesteśmy gdzieś na szarym końcu tych statystyk. Średnia płaca w Lubuskim jest około 1000 razy czy 800 zł niższa niż średnia krajowa, co oznacza, że w porównaniu z Wrocławiem, Poznaniem, Warszawą, to nie jest 1000 zł, a być może nawet już za 2000. I mam takie przekonanie, że władza samorządowa nie jest w stanie tej sytuacji zmienić.
Mamy dość duże rozwarstwienie dochodów rzeczywiście. Z jednej strony jest to taki sukces, ponieważ ostatnie badanie CBOS-u pokazuje, że wzrósł odsetek Polaków oceniających pozytywnie swój status finansowy. Co ciekawe, 30% ankietowanych oceniło swoje warunki materialne jako dobre lub bardzo dobre, co oznaczałoby, że mamy dość liczną klasę średnią. 51% badanych zadeklarowało, że pieniędzy wystarcza im na codzienne życie, ale już na poważniejsze, większe zakupy muszą oszczędzać. 14% oceniło, że żyje im się skromnie, a 1% uważa się za biednych. Oczywiście istnieje ścisłe sprzężenie zwrotne zachodzące pomiędzy poprawą materialnych warunków życia Polaków, a stanem polskiej ekonomii narodowej, bowiem mamy też ciekawe badanie dla Komisji Europejskiej, a więc te dane pochodzą spoza rządu polskiego. Prognoza dla Polski jest bardzo wysoka, na poziomie 4,2% mimo spowolnienia niemieckiej gospodarki, z którą jesteśmy przecież silnie powiązani. U nas 4,2%, średnia unijna wynosi 1,4%. Ale oczywiście ma pan rację, że to jest pewne uśrednienie statystyczne. Wiele z tego, jak postrzegamy swój status materialny, zależy niestety od miejsca naszego zamieszkania. I tutaj lubuskie nie jest czempionem.
Aby to spuentować, tą rozmowę, spuentuję to pewną rozmową, którą odbyłem 2 dni temu w jednej z zielonogórskich kawiarni. Przyszła pani kelnerka od nas obsłużyć. Czuję po tym, jak mówi, że nie jest Polką. Pytam ją, skąd ona jest. Ona mówi, że jest z Chmielnickiej Oblasti. Czyli mówię, czyli z Ukrainy. I pytam ją zaczepnie, czy znalazła pani już tutaj sobie swojego chłopaka. Ona mówi, tak, mówi. A ja pytam Polaka, nie, Ukraińca. I ona się żachnęła i mówi, musiałem przyjechać do Polski, żeby znaleźć sobie chłopaka. I takie mam wrażenie, że problem osiedlania się w Polsce, czy polonizowania Ukraińców będziemy musieli rozwiązać, tak czy inaczej, bo przypuszczam, że nie wszyscy Ukraińcy po dorobieniu się wrócą i być może czeka ich podobny los jak naszych lubuskich młodych ludzi, którzy wyjeżdżali z Lubuskiego.
Ciekawy temat na pewno na odrębną rozmowę.
Dziękuję panu, panie Adamie. Dziękuję państwu. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.